Tomasz Siniew, zapraszam na poniedziałkowe spotkanie w audycji Pan Bóg po godzinach, czyli katechezy dla dorosłych. W najbliższy piątek przypada 40. rocznica śmierci biskupa Franciszka Jopa, pierwszego biskupa diecezji opolskiej. W dzisiejszej audycji za sprawą wspomnień arcybiskupa Alfonsa Nossola, biskupa seniora Jana Bagińskiego i księdza prałata Zygmunta Nabzdyka przywołamy postać pierwszego ordynariusza na Opolszczyźnie. Biskup Franciszek Jop urodził się w 1897 roku w Słupi Starej w powiecie kieleckim. W latach 1946-1952 był biskupem pomocniczym diecezji sandomierskiej, a w latach 1952-1956 piastował funkcję wikariusza kapitulnego archidiecezji krakowskiej. Do Opola biskup Jop przyszedł w grudniu 1956 roku, wspomina arcybiskup Alfons Nossol.
Myśmy byli, mój rocznik święceń był pierwszym rocznikiem święconym w Opolu właśnie przez księdza biskupa Jopa. Nie był nawet oficjalnie jeszcze instalowany jak biskup, bo kwestia definitywnego załatwienia wszystkich formalności z powstaniem nowej diecezji dokonała się dopiero w 1972 roku. I wtedy ksiądz biskup Jop, będąc już od 1956 u nas, odprawił oficjalne wyjście, tak zwany ingres do katedry. Ludzie się dziwili, mamy go już tak długo, a on dopiero teraz mówi o oficjalnym ingresie, bo Watykan nigdy nie ingeruje w sprawie utworzenia nowych diecezji, jeżeli politycznych granic nie ma jeszcze definitywnie ustalonych. I dlatego to zostało wszystko przesunięte. On sobie zdawał sprawę, że to czas bardzo trudny politycznie i czas bazujący na tej sowietyzowanej ideologii. Dlatego też on nigdy nie poruszał kwestii politycznych, ani w kazaniach, ani w takich rozmowach osobistych z księżmi. On zdawał sobie sprawę, że dialogu w tych trudnych czasach politycznych z Kościołem, autentycznego dialogu z Kościołem, z ludźmi Kościoła właściwie oficjalnie nie ma. I w związku z tym jego bardzo ścisła ostrożność. I tylko też wymagał od duchowieństwa w naszej diecezji. Dopiero kiedy jego sufraganem został kresowiak wypędzony ze strun rodzinnych, biskup Antoni Adamiuk. Jego nie sposób było ujarzmić. On właściwie sam tej krzywdy wyrzucenia ze strun rodzinnych doznał przez reżim sowiecki i dlatego też o tym jawnie mówił. Choć biskup Jop z takich ingerencji bezpośrednio politycznych nie był zadowolony. Także ksiądz biskup Adamiuk musiał się powstrzymywać. Dopiero potem, jak Urząd Bezpieczeństwa zaczął szaleć, w pewnym sensie przewidując, że ta hegemonia reżimu komunistycznego zaczyna być bardzo krytycznie oceniana. I wtedy ksiądz biskup Adamiuk sobie pofolgował, ale to już jest później dalsza sprawa. Jak ja już byłem w Opolu, to ja w księdzu biskupie Adamiuka miałem kogoś, który te sprawy załatwił nie tylko za mnie, ale za całą diecezję. On oficjalnie wszystko nazywał po imieniu, cała propaganda radiowa, telewizyjna była w jego ujęciu kłamstwem. I nasz księży mocno ostrzegał i całą diecezję. Główną mównicą katedra, ale przede wszystkim Góra Świętej Anny. Ksiądz biskup Jop był bardzo dumny z Góry Świętej Anny i starał się być na wszystkich podstawowych pielgrzymkach. A drugi punkt takiej szczególnej jego dumy to była Matka Boska Opolska. Odbywał nabożeństwa do niej odprawiane i ten odpust Matki Boskiej Opolskiej otrzymał i już trwałą oprawę uroczystą. I ten okres właściwie był znamionowany jego duszpasterstwa, że jakby ten element politycznego wymiaru duszpasterstwa w ogóle nie istniał. A wszystko, co jest ma charakter społeczny, ma też choćby ukryty wymiar również polityczny. On sobie z tego zdawał sprawę, ale był przekonany, że to nie jest mandatem Kościoła. Że nie w to ma Kościół wchodzić, ale podstawowym źródłem przepowiadania kościelnego jest Pismo Święte, jest Ewangelia. A Ewangelia jest dobrą nowiną. I o to dbał w swoich kazaniach, zwłaszcza zwróconych do kleryków, do księży. Dlatego tak mocno tą kościelność nieupolitycznioną na każdym kroku podkreślał.
Nie sposób nie przypomnieć też zasług biskupa Jopa do przypomnienia wiernym kultu świętego Jacka.
Tak, on właściwie bardzo ubolewał, że nie mieliśmy dostępu do zrujnowanej kaplicy świętego Jacka. Bo to wtedy najpierw wojska radzieckie, potem wojska polskie i do kaplicy nikogo nie dopuszczano. Bolał bardzo nad tym, kiedyśmy uroczystość milenijną musieli odprawiać przy kościele parafialnym świętego Jacka w Kamieniu. A tak bardzo mu na tym zależało, bo to w tych uroczystościach diecezjalnych, milenijnych, każda diecezja odprawiała i cały episkopat się zjeżdżał z oboma już wówczas kardynałami, mianowicie prymasem Polski Stefanem Wyszyńskim i krakowskim kardynałom Wojtyłą. I biskup Job specjalnie prosił władzy, żebyśmy mogli tą uroczystość milenijną z całym episkopatem i z przedstawicielami z wszystkich parafii naszej diecezji odprawić w parku. Oczywiście wtedy też zrujnowanym, zniszczonym przy ruinie zamku, ale przed kaplicą świętego Jacka. On był bardzo zawsze dumny z tego, iż kamień, ta ziemia śląska wydała świętego, który kiedyś miał nawet zostać głównym patronem Polski. Nie biskup krakowski Stanisław, ale właśnie święty Jacek. Że władze ówczesne absolutnie się na to nie zgodziły. Ale ksiądz prymas wykorzystał wtedy okazję i mając na uwadze samą nazwę Kamień Śląski i podkreślając te trzy postaci świętego Jacka, błogosławioną Bronisławę, błogosławionego Czesława, że to ludzie z Kamienia Śląskiego. Wtedy w swoim głównym kazaniu milenijnym podkreślił, jeżeli Pan Bóg chce, to nawet z kamienia potrafi wykrzesać świętych.
To też było przyczynkiem do tego, ta niezgoda władz na organizowanie uroczystości w Kamieniu do podwójnych uroczystości, zarówno tutaj w Kamieniu, jak i w Opolskiej Katedrze.
Tak, bo to najpierw w katedrze była ta uroczystość, a potem ogólnodiecezjalna. I te ogólnodiecezjalne odbywały się w miejscach historycznych w poszczególnych diecezjach. No dla nas takim miejscem historycznym, jak już mówiłem, powód bardzo wielki do szczególnej czci tych naszych śląskich świętych istniał i dlatego też chciał razem z całym episkopatem diecezję scalić, skupić przy tych trzech świętych osobach. No ale nie sposób było wtedy to osiągnąć, trzeba było czekać, aż przyjdą dopiero czasy solidarnościowe. I tak się później nawet stało, jak się czasem relacje między Kościołem a państwem zaczęły normalizować, że nawet diecezję poruszono ze względów pietystycznych, by się zajęła kamieniem, by tę ruinę przejęła, bo już dwukrotnie władze państwowe starały się, nic z tego nie wyszło, by przejęła ruinę zamkową ze względu na świętego Jacka, bo kaplica świętego Jacka była miejscem jego urodzenia. Ale to już jest później troszeczkę dalsze, że tak się rzeczywiście stało, czego niestety ksiądz biskup Job już nie dożył, ale to było jego zamierzeniem. On chciał kult świętego Jacka zdynamizować, odnowić, oczywiście w oparciu o to miejsce urodzenia. I on nie tracił nadziei, że to się kiedyś na pewno stanie, choć nie był w stanie określić tego punktu czasowego. I dlatego, choć wprost swojego takiego testamentu nie przekazywał następcy, ale w przepowiadaniu Słowa Bożego, święty Jacek, kamień śląski, mocno mu leżał na sercu. Ja wtedy się kamieniem śląskim potem tak integralnie już mógłem zająć, to w pewnym sensie usiłowałem też zrealizować jego marzenia w odniesieniu do tego piękna zakątku naszej śląskiej ziemi.
Jego rolę w szerzeniu kultu świętego Jacka przypomina również biskup senior Jan Bagiński.
Ogromnie zasłużył się biskup. No właśnie, jeżeli w tej chwili Jacek tak u nas jest czczony, należałoby to jakoś uwypuklić, czy to w broszurach wydawanych z okazji odpustów, czy coś. Rolę biskupa Joba, który tą machinę ruszył, to jest bardzo pięknie, że potem za biskupa Alfonsa te rzeczy robiono, ale taki impuls w tym kierunku dał Job.
Franciszek Job przyszedł do diecezji, gdy wszystko było ukształtowane, dodaje ksiądz prałat Zygmunt Nabzdyk.
Więc trzeba by powiedzieć, że właściwie to diecezji już było wszystko ukształtowane, bo seminarium to jeszcze utworzył kardynał Kominek jako administrator apostolski. Więc seminarium już funkcjonowało. I także troska o wychowanie młodego kleru, prawda? To już było urobione, pewne prawda, podejście. I to właśnie takie podejście, żeby otwarte na tą inność. I dlatego też zależy parafie, w których w ogóle nie było żadnej napływowej ludności. I on się znalazł w każdej sytuacji. Potrafił rozmawiać z ludźmi prostymi. Także, że właściwie nie można powiedzieć, czy coś jakieś nowe wprowadzono. Nic nowego właśnie, tylko kontynuowano dalej. I zwłaszcza to, żeby zachować linię Kościoła. Tam, gdzie jednak można było pójść na kompromis, to poszedł na kompromis. Nie było kompromisu, ale prawda, na jakieś dogadanie się. Ale tam, gdzie chodziło o sprawy zasadnicze, tam nie był wstępliwy.
Czas na przerwę, a po niej porozmawiamy o stosunku biskupa Jopa do księży. Stawiał na edukację, formację duchową, ale był niezwykle konsekwentny w swoich decyzjach, mówią moi dzisiejsi rozmówcy.